O Etiopii w dziejach Herodota. Przyrzekłem w poprzednim odcinku relację z tego, co o Etiopii wiedział i co napisał ojciec wszelkiej historiografii, Herodot z Halikarnasu. Żył on w V wieku przed Chrystusem, a nawet jeszcze przed Platonem, bo ten miał zaledwie 2 lata, gdy Herodot już opuszczał ten świat, przeprawiając się przez rzekę Styks łodzią charonową do krainy bogów podziemia, w których chyba jeszcze szczerze wierzył, chociaż odebrał im przemożną moc władania naszym światem i jego historią. Bo dzieje spisane przez Herodota chcą być kroniką czynów ludzkich, a nie jedynie mitycznym polem bitwy, na którym dokazują kapryśni bogowie. To zapis tego, czego autor sam się dowiedział, już nie tego, co podpowiada poetycka fantazja. Stąd Herodotowe dzieje były zawsze lekturą klasyczną i całkiem obowiązkową dla wszystkich miłośników historii. Oprócz zapisków historycznych, w 9 księgach Herodota znajdujemy wiele informacji o świecie widzianym z perspektywy Morza Egejskiego. Mówią jednak także o nawet najdalszych krainach i o ich osobliwych władcach. O Etiopii czytamy najwięcej w księdze drugiej i trzeciej Herodotowych dziejów. Etiopią dla Herodota jest wszystko, co się znajduje poza Egiptem i za pustynią libijską. Wszystko, co sięga aż hen do morza, nazywanego również libijskim. Punktem granicznym jest Elefantyna, sławetna wyspa na Nilu. W okolicy powyżej Elefantyny mieszkają już Etiopowie, pisze Herodot. Jak również na jednej połowie wyspy, a na drugiej jej połowie Egipcjanie. Przylega do tej wyspy wielkie jezioro, dookoła którego mieszkają koczujący Etiopowie. Przepłynąwszy je statkiem, przybędziesz znów do łożyska Nilu, który wpada do tego jeziora. Potem wysiadasz i wzdłuż rzeki odbywasz lądem podróż przez 40 dni. Ostre bowiem skały wystają z Nilu i liczne są tam rafy podwodne, które uniemożliwiają żeglugę. Skoro w 40 dniach przewędrujesz tę okolicę, wsiadasz znowu na inny statek i żeglujesz przez 12 dni, a następnie przybywasz do wielkiego miasta, które zwie się Meroe. To miasto ma być metropolią wszystkich Etiopów. Oj, daleko ta nasza Etiopia i rzeczywiście całkiem prawie niedostępna. Mimo to opowiada dalej Herodot o wojnach, jakie z Egipcjanami dawno temu toczyli Etiopowie. I że jest wśród nich także lud zwany długowiecznymi. Mieszkają oni gdzieś nad południowym Morzem Libijskim. W VI wieku przed Chrystusem tych to Etiopów chciał podbić król perski Kambizes, syn i następca Cyrusa. Najpierw jednak wysłał do nich tak zwanych ichtiofagów z Elefantyny na przeszpiegi, mężów rosłych, pięknych i znających język etiopski. Polecił im pójść z darami, z szatą purpurową, z złotymi naszyjnikami, z balsamem drogocennym, no i z beczułką wina. Otóż, gdy ichtiofagowie przybyli do nich, pisze nasz Herodot, oddali podarunki ich królowi i tak rzekli: Kambizes, król Persów, chce zostać twoim przyjacielem na prawach gościnności. Wysłał nas z rozkazem, żeby się z tobą porozumieć i ofiaruje ci te dary, których posiadanie także jego samego najbardziej cieszy. Etiop, zmiarkowawszy, że przybyli jako szpiedzy, tak do nich przemówił: Ani król Persów nie wysłał was z tymi darami dlatego, że wysoko sobie ceniłby przyjaźń ze mną, ani wy nie mówicie prawdy, przybyliście bowiem na wywiad w moim państwie, ani też nie jest on sprawiedliwym mężem. Gdyby bowiem był sprawiedliwy, ani by nie pożądał innego kraju oprócz własnego, ani nie wtrącałby do niewoli ludzi, którzy mu żadnej nie wyrządzili krzywdy. Teraz zaś oddajcie mu ten łuk i to mu powiedzcie. król Etiopów radzi królowi Persów, żeby dopiero wtedy z przeważającymi siłami wyruszył w pole przeciw Etiopom długowiecznym, gdy Persowie tak oto łatwo zdołają napinać tej wielkości łuki. Na razie zaś niech będzie wdzięczny Bogom, że synom Etiopów nie podsuwają myśli, aby inny kraj przyłączyli do własnego. Na te słowa król etiopski napiął potężny łuk wojenny, a potem wręczył go przybyszom. Później opisuje Herodot, jak to król etiopski oglądał podarki, jak dziwił się purpurze, że farbowana, jak wzgardził złotem, bo sam ma go wiele więcej, jak docenił jednak wino, bo przecież wszystkim smakuje. Potem oprowadzał szpiegów, pokazując im potęgę swojego kraju, jego bogactwa i siłę ludzi, którzy mieli dożywać swobodnie nawet lat 120. A kiedy szpiedzy wrócili do Kambizesa i gdy mu kraj Etiopów opisali, ten wpadł w gniew i natychmiast rozkazał wyruszyć na wojnę, całkiem bez przygotowania. Jednak już w połowie drogi przez pustynię egipską wojsko perskie wyczerpało zapasy, także musieli zjadać własne zwierzęta pociągowe. Potem próbowali żywić się korzonkami, a wreszcie zaczęło się ludożerstwo. Strach o tym opowiadać. Więc kto chce znać szczegóły, niech sam poczyta w trzeciej księdze u Herodota. Przeraził się tym i król Kambizes. Więc, żeby wzajemnie do końca się nie pożarli, zaniechał wyprawy przeciw Etiopom, zawrócił z drogi i upokorzony wrócił do domu. Taki był los wyprawy Kambizesa przeciw Etiopom. I chyba nie to ważne, czy wszystko wyglądało dosłownie tak, jak Herodot opisał. I czy rzeczywiście chodziło o tę samą krainę, którą i my dziś nazywamy Etiopią. Ważne, że Herodota czytali wszyscy, już nawet w starożytności. I że przez długie wieki jego opowieści kształtowały wyobraźnię Greków i Rzymian i wszystkich późniejszych ludów i narodów. Etiopia na długo pozostała znakiem odległej i tajemniczej potęgi, ziemią ludzi bogatych, dumnych i niezłomnych, krainą prawie mityczną, budzącą respekt i fantazję. A o tym, jak ją przedstawiano po Herodocie, usłyszymy w kolejnej audycji.